Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu z fundamentów języka C# dla osób początkujących. Ja jestem Daniel, ze mną jest Borys. W tym momencie omówimy sobie tak naprawdę najciekawsze elementy, które najczęściej pojawiają się przy programowaniu w języku C#, czyli to będzie taki moduł dotyczący best practices, jeżeli chodzi o programowanie w języku C# w Visual Studio.
Czyli w tym module tak naprawdę dowiecie się, jak jeszcze bardziej wykorzystać Visual Studio i przede wszystkim C#.
Zobaczmy. Powiemy sobie o formatowaniu kodu i o notacji, czyli jak spowodować, żeby nasz kod był zrozumiały, czytelny dla kogoś, kto w ten kod zagląda, czyli dla innego programisty, po prostu, który zajrzy w nasz kod. Powiemy sobie, jak sprawdzać różne elementy w naszym kodzie, co tak naprawdę się dzieje, kiedy on jest uruchamiany, czyli będziemy mówić o debugowaniu aplikacji i o debugerze. Następnie powiemy sobie, jak komentować nasz kod, żeby...
Czyli ułatwiać sobie tak naprawdę sprawy, bądź dawać ewentualne notyfikacje dla innego kodera, który będzie tą aplikację przyjmował.
Tak, więc to jest też istotne. Następnie powiemy sobie tutaj o... Tu są cztery elementy wymienione. Var, Dynamic, Linku i Lambda. Te elementy są ze sobą powiązane w pewien sposób. Ja na razie nie będę mówił dokładnie, co one oznaczają, bo...
Przejdziemy
do tego w Visual Studio i pokażemy sobie to w praktyce, bo tak to najlepiej działa. Powiemy sobie również o rzutowanie typów, czyli na przykład jak z typu double, jak zamienić na przykład typ int na double, bo to jest możliwe.
Na przykład.
Konwertowanie danych, pokażemy sobie na przykład, jak nie można przeprowadzać takiej konwersji.
Również powiemy w sumie o przeciążaniu, mimo że powtarzaliśmy już ten moduł chyba parę ćwiczeń wcześniej. Tyle, że co ciekawe, przeciążymy metodę toString, która bardzo, ale to bardzo nam się przyda przy wypisywaniu po prostu obiektów.
Tak. Następnie...
Do jakiej chyba przestrzeni nas należy, tak?
Tak, też to będzie pokazane. Także bardzo ciekawe zagadnienie. Powiemy sobie również o stosowaniu hermetyzacji, bo to jest też istotne, żebyście tak naprawdę zrozumieli w waszych programach, jak tą hermetyzację stosować.
Czyli wyciągniemy jeszcze taką esencję tego, co mówiliśmy podczas omawiania tematu z programowania obiektowego.
No i jak napomknąłeś o temacie wyciągania tutaj z programowania, to zajmiemy się również refactoringiem, czyli pokażemy, jak wyciągać metody,
tak.
Ale to pojęcie pokażemy w praktyce. Po prostu, jeżeli stworzycie jakąś daną metodę i uważacie, że w tej metodzie jest trochę za dużo kodu, być może dałoby się ją rozbić na kilka mniejszych metod.
Żeby były bardziej zrozumiałe w sumie dla samego programisty, niekoniecznie dla komputera.
No to jest taka możliwość.
Jak najbardziej.
No i powiemy sobie również o bardzo ważnym pojęciu, czyli o pojedynczej odpowiedzialności. I to będzie już związane z obiektami i z klasami. W takim razie...
Przechodzimy.
Do dzieła.
Do konkretów.
To jest nasz program, w którym mamy zawarte wszystkie te best practice i to jest nasz solution, w którym tak naprawdę nasza solucja, w której chcemy pokazać Wam te wszystkie dobre praktyki programowania w języku C#. Zanim powiemy sobie o kolejnych elementach, chciałbym tylko dodać, że będziemy korzystać ze standardowego projektu aplikacji konsolowej, bo tak naprawdę na tym projekcie możemy te wszystkie elementy pokazać. Zaczniemy od formatowania kodu i notacji. Tu pojawią się dwie notacje, Pascal Case i Camel Case.
Tak jest.
I za chwilę je sobie pokażemy. Ja tylko chciałbym tutaj nadmienić, Borys, że nie ma jednoznacznej, narzuconej z góry
konwencji
nazewniczej w języku C#. Czyli nie ma czegoś takiego, że Microsoft z góry powiedział, jak taka konwencja nazewnicza ma wyglądać. Wy to ustalacie sami. My dzisiaj pokażemy, jak pokazywać taką najbardziej charakterystyczną konwencję nazewniczą, tak żeby programista, który bierze wasz kod do ręki, również go rozumiał.
Dokładnie. Microsoft może nie narzuca tej konwencji, ale sugeruje, że dobrze by było dla czytelności tego kodu używać właśnie tego, co mówimy za moment.
Tak. Zobaczcie. Mamy stworzoną klasę car. I teraz w klasie car, tak jak sobie mówiliśmy, musimy też sobie przypomnieć strukturę klasy po pierwsze. W klasie mamy prywatne pola, publiczne properties i również konstruktory i metody.
Jak najbardziej.
I teraz tak naprawdę tutaj my stworzyliśmy już sobie właściwości, czyli properties, którymi będziemy manipulować, za pomocą których będziemy manipulować polami prywatnymi w naszej klasie. Więc to, co tutaj muszę dodać na samą górę, to...
To oczywiście pola prywatne tych właściwości.
Czyli tak jak mieliśmy właściwość brand będzie manipulowała polem prywatnym w klasie car.
Dokładnie tak.
Następnie, oczywiście, dodaję sobie pole prywatne color, które, jak widzicie, stosuje modyfikator dostępu private, nie będzie dostępne z zewnątrz mojej klasy.
I tutaj Daniel już napisał drugą linijkę i zauważymy, że dał taki podkreśnik przed nazwą, nazwą tej zmiennej tak naprawdę, tego pola. I o co tutaj chodzi? To jest ta konwencja, o której wspominaliśmy przed sekundą. Tak powinno się zaznaczać, powinno. My tak w tym momencie zaznaczamy, sugerując innemu programiście, który będzie oglądać nasz kod, że pola te są prywatne. Tak, żeby nie musiał czytać danej zmiennej od lewej do prawej, tylko od razu spojrzy na jego nazwę, zobaczy podkreślenie, będzie wiedział, że jest ona prywatna, no i będzie mógł działać dalej. Porównując, Daniel, zanim jeszcze dopowiesz, o co tu chodzi, w porównaniu do tego, co jest oczywiście publiczne, piszemy to z wielkich liter, ale co do całej reszty, jeśli chodzi o konstruktory czy metody, jeszcze trochę dopowiemy.
Tak. Zgadzam się z tobą, Borys, i nawiązując do tego, co powiedziałeś, chciałbym pokazać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi prawidłowe formatowanie kodu, zanim napiszemy sobie całą tą klasę. Zauważcie, że mamy pole prywatne brand, natomiast mamy właściwość do zarządzania manipulacją tym kodem i ona zwraca albo mi to pole prywatne, albo ustawia nową wartość dla tego pola brand, ale najpierw ja chciałbym w secie sprawdzić, czy nie podstawiam tam nula, czyli wartości pustej. I taką operację tak naprawdę, zauważcie, że ja muszę zrobić dla pola color i dla pola year jeszcze. Natomiast jak w łatwy sposób tworzy się properties w języku C Sharp? Wystarczy, że wpiszecie prop i klikniecie tab.
Dwa razy.
Dwa razy, dwa razy, dokładnie tak. Klikniecie tab dwa razy i wtedy tworzy wam się domyślna propercja. I tak naprawdę oczywiście musimy tutaj ustalić, jaki typ ona zwraca i jaki ustawia i zmienić jej nazwę, natomiast no, to jest ukłon w stronę programisty, żeby tą pracę przyspieszyć.
Gdy Daniel zaraz napisze to, co zaproponuje jeszcze, możecie zwrócić uwagę, że bardzo szybko będzie mógł przeskakiwać między tak naprawdę typem, jakim będzie ta właściwość bądź zmienna, a nazwą. Programista nie musi wcale używać w tym momencie myszki, więc jest to naprawdę szybkość działania przede wszystkim.
Tak, ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że tu się wkradł błąd. Tutaj powinniśmy sprawdzić, czy value nie jest równe null, dlatego że sprawdzamy, czy ta nowa wartość, którą chcemy podstawić, nie jest null. Jeśli nie jest nulem, to przypisujemy ją do pola prywatnego. I tu tak samo, jeśli nowa wartość koloru nie jest null, przypisujemy ją do wartości oczywiście color. Ja, żeby troszeczkę to przyspieszyć, to skopiuję sobie tutaj dla właściwości year ten kod. Oczywiście tutaj będzie year, jeśli value nie równa się null, a tutaj akurat możemy sobie wstawić, jeśli wartość nie jest równa 0, a nie 0.
Możemy oczywiście bardzo dużo porównań tutaj wsadzać, w zależności, co chcemy uzyskać. I teraz, Daniel, cię zaskoczę. Wyobraź sobie, że mogę się z tobą podzielić bardzo fajną informacją. Napisz proszę w ostatniej linijce prop, tylko nie klikaj tab, a napisz jeszcze do tego full. Poczekajmy. Na tej liście, która się ukazała, wyszły tak zwane code snippety, tak?
Tak.
Nie mylę się. To są po prostu snippety, czyli takie skróty, których może użyć programista, żeby szybko wdrożyć w swoim kodzie jakiś pewien segment kodu, który wykorzysta. W tym momencie mówiliśmy o propercji jako właściwości publicznej, która ma domyślny get i set, ale to, co Daniel przed chwilą napisał, może być bardzo szybko zaimplementowane przy pomocy snippetu propful.
Zobaczmy. Dwa razy oczywiście tab.
I zobaczmy, co tu się stało.
A stała się magia.
Tak jest.
Oprócz tego, że została, słuchajcie, stworzona nowa właściwość, property, to dodatkowo dodało nam to pole prywatne.
Więc mamy tak naprawdę za pomocą jednego kliknięcia możemy zrobić to wszystko, co zrobiłeś przed chwilą.
Na razie usunę to, bo to był tylko element pokazowy. Natomiast słuchajcie, tak jak widzicie, tak jak Borys wspomniał, brand jest z podkreśnikiem, bo to jest pole prywatne. Properties są wielką literą, bo tak, będą publiczne. Natomiast dalej, jeżeli chodzi o konstruktor, to również konstruktor będzie publiczny. Ja sobie go na razie powiem, że to będzie konstruktor pusty. A na sam koniec mogę stworzyć sobie metody. I teraz jak sobie takie metody stworzymy? Jeżeli ja mówię, że chciałbym mieć w mojej klasie car metodę jedź, czyli powiedzmy, żeby się trzymać konwencji, o której mówiliśmy, drive, już tutaj mówiąc o best practices, metodę drive, no to powiedzmy, że ta metoda drive wypisuje auto jedzie. I to będzie publiczna metoda, dlatego napisałem ją z wielkiej litery. Natomiast mogę też mieć prywatną metodę.
Możesz ją właśnie ukryć, tak żeby ktoś z zewnątrz nie mógł się do niej dostać, a mimo wykorzystamy ją na przykład w naszym kodzie.
Dokładnie. I podczas jazdy ja mogę chcieć, powiedzmy, żeby komputer w samochodzie sprawdził poziom oleju. Tutaj sobie zrobimy oil. W ten sposób. Zauważcie, że metodę prywatną napisałem z małej litery. I to, co jest fajne, okej, ja tu mogę sobie zrobić w ten sposób. Znowu zrobić console write line. Sprawdzam olej. No i powiedzmy okej. To taka prosta informacja. I teraz tą metodę mogę wywołać sobie oczywiście w publicznej metodzie.
No właśnie, o to chodzi.
Tak, tylko z tą różnicą, tutaj reszta naszego przykładu jest, o której powiemy za chwilę, z tą różnicą, że jak teraz stworzę obiekt my new car i będę chciał wywołać na jego metodę drive, to ona się tu pojawia. Zauważcie, że pojawiają się też publiczne properties, czyli właściwości, proporcje, też potocznie używana nazwa, proporcje tego obiektu car. Mam metodę drive, ale nigdzie nie mam metody check oil, bo ona jest prywatna, ona jest tylko i wyłącznie dla mojej klasy car. Ale jeżeli ja sobie wywołam metodę drive i jest konsola, jest dobrze, tu na razie sobie Borys pozwolisz, że zakomentuję.
Komentuj.
Odpalę nasz program. Auto jedzie, sprawdzam olej, jest ok.
Super.
Jest to ukryte.
Możemy w sumie przeskoczyć tak szybko, ale na chwilkę, do punktu 6, który był na slajdzie. Tu był zastosowany mechanizm hermetyzacji. Po prostu ukryliśmy dany mechanizm, niekoniecznie chcąc, wiedząc o nim. Nas obchodzi jechanie autem, nie obchodzi nas sprawdzanie oleju, ale możemy to zrobić, oczywiście.
I słusznie, że przeskoczyłeś do punktu 6. Od razu powiem, że niektóre punkty będą ze sobą powiązane, więc będziemy troszeczkę po nich skakać. Natomiast gdzie jeszcze, Borys, mamy hermetyzację? W properties, w naszych właściwościach.
Tak jest, właśnie dzięki temu mechanizmowi hermetyzacji możemy ustawiać dane proporcje prywatne, niekoniecznie bezpośrednio odnosząc się do nich, tylko właśnie przy pomocy słówka set, manipulując nimi z zewnątrz. Właśnie tak jak Daniel przed chwilą klikał, dał kropkę, mógł się odnieść, ale do publicznej właściwości. Dzięki temu mogliśmy sobie śmiało ustawić tą właśnie właściwość, która jest prywatna.
Tak, sprawdzić jednym słowem, czy nowa wartość na przykład tutaj nie jest nul, czy pod markę nie chcemy podstawić pustego napisu na przykład. Dodam jeszcze, jeżeli jesteśmy przy hermetyzacji, a to jest to temat hermetyzacji i temat tutaj notacji w kodzie, one są w pewnym sensie tutaj powiązane, więc chcemy o nich opowiedzieć razem. Dodam jeszcze dla takiego poprawnego działania kodu, oprócz pustego konstruktora. Ja powiedzmy, że chciałbym, żebyśmy tworząc nowe auto mogli od razu podać jego markę i jego kolor. Mhm. Zostawmy na razie, pomijmy rok. Oczywiście mam dostęp do pól prywatnych tutaj w konstruktorze i mogę je nadpisać, ale dobrą praktyką w języku C# i trzymając się naszego pojęcia hermetyzacji i stosowania jej, powinniśmy użyć propercji, czyli właściwości, która odpowiada za ustawianie marki dla naszego pojazdu. Dlaczego? Dlatego, że jak w ten sposób zrobię i tu dodam jeszcze kolor, moją property kolor, to ja zabezpieczam się przed tym, że w konstruktorze nikt wartości pustej nie poda. Natomiast jakbym ustawił tu na pole prywatne, mógłby być problem później w programie, bo się by okazało, tak, że ktoś postawił wartość pustą i o tym tak naprawdę nie wiedział. Pisząc wasze programy, musicie też pamiętać, że Visual Studio bardzo, bardzo pomaga wam. Po pierwsze, sprawdzać, co się dzieje w waszym kodzie, ale też błyskawicznie reagować na pewnego rodzaju błędy i odnajdować je.
Tak.
To, o czym mówię, wiąże się nieodłącznie z pojęciem debugowania. Mhm. I na czym tak naprawdę, Borys, polega to pojęcie debugowania, pojęcie breakpointów, które tutaj też się pojawiło?
Myślę, że tak prosto tłumacząc, żebyście zrozumieli, jest to zastopowanie tak naprawdę szybkości, jakim się wykonuje nasz program i sprawdzenie, co się dzieje, jakie kroki podejmuje Visual Studio, żeby przejść do poszczególnych metod, czy do wywołania tych metod, czy do przypisywania tych zmiennych. Jednym słowem, debugowanie pomaga nam śledzić to, co się dzieje naprawdę pod maską naszego Visual Studio. Możemy przetestować debugowanie chyba na tym przykładzie.
Oczywiście, że tak, bo to jest wszystko, co nam wystarcza. Tylko oprócz tego ja jeszcze dodam, że dobrze, mój samochód jedzie, ale powiedzmy, że podstawię jeszcze pod jego kolor white. Niech tak będzie. Ale też powiem, że jego marka, powiedzmy tutaj, że jego marka to Mercedes. No i to, co będę chciał zrobić, to odpalić nasz program. Jak teraz go odpalę, no to nic szczególnego się nie wydarzy. Dalej samochód, auto jedzie, sprawdza olej, jest ok. Ale ja bym chciał zobaczyć, co się dzieje w trakcie wykonania tego programu. Jak to wygląda?
Użyj debugera.
Użyj debugera i dodaj breakpoint.
Tak jest.
Po lewej stronie, na pasku Visual Studio, tu gdzie widzicie, pokazuję myszką, ustawiamy sobie tak zwany breakpoint. W tym miejscu. Czyli to jest takie lekkie, szare tło tutaj, w tym miejscu i tu mogę ustawić sobie kropkę, która się nazywa breakpoint.
Czyli tak zwany punkt przerwania, dosłownie tłumacząc.
Tak, punkt przerwania. I jak odpalę teraz mój program, to zobaczymy, że mogę zobaczyć, co tak naprawdę w nim się dzieje, że na razie obiekt My New Car nie został stworzony. Oczywiście mamy tutaj też okno, w którym możemy zobaczyć, co się w naszym programie dzieje i jakie zmienne przyjmują nasze, jakie wartości przyjmują nasze zmienne. Ale oprócz tego na górze jest taka opcja debug, w której możemy zobaczyć szereg różnych opcji, ale ta, która nas najbardziej interesuje, to jest step over. Jeżeli ja wcisnę sobie opcję step over, oczywiście tu są też skróty klawiszowe, od razu Visual Studio nam podpowiada, co jest też super. Jak wcisnę sobie step over, to mogę pójść dalej. I teraz mogę zobaczyć, że my new car, jak sobie najadę na tą zmienną, wow, został stworzony. Widzę, z jakiej jest przestrzeni nazw, natomiast widzę, że wartości ma puste. Nie ma nic. Tak samo tutaj mogę w tym oknie podejrzeć sobie, co jest wewnątrz mojego obiektu. Super. No ale jeśli znowu biorę debug, step over, no to tak naprawdę tu się nic nie zmienia, bo wypiszę nam na konsolę informację, że samochód jedzie, ale mogę zobaczyć na przykład, że new color jest dalej nulem. Ale podstawiam pod niego kolor white i jak znów zrobię step over, to kolor jest już white. I to jest, słuchajcie, super, bo jeżeli chcecie, nie jesteście pewni, czy na przykład pobieracie jakieś dane z bazy danych i podstawiacie je pod zmienne, ale nie jesteście pewni, czy dobre dane są podstawione. Jeżeli debugujecie się przez wasz program, możecie sprawdzić, jakie dane są podstawiane pod wasze zmienne i to właśnie tutaj przychodzi z pomocą debugowania aplikacji.
Tak.
I breakpointy, czyli punkty przerwania, gdzie możecie zajrzeć tak naprawdę, co się w waszym kodzie dzieje.
Ponadto chciałbym dodać, że przerwanie punktu podczas podglądania takiej instrukcji nie tylko pomoże wam zobaczyć, co się dzieje pod tą maską, bo kto by chciał cały czas oglądać, co się dzieje, gdy Visual Studio robi to naprawdę z zawrotną szybkością, to jest przeznaczone głównie dla błędów. Jeśli mamy potężną aplikację, która daje nam jakieś wyniki, których nie oczekujemy, możemy się właśnie zbreakpointować, możemy prześledzić naszą aplikację i dosłownie linijka po linijce sprawdzić, gdzie ten bug, czyli ten robaczek, no tak to się nazywa, dokładnie, występuje.
Dokładnie. Więc jak widzicie, debugowanie jest bardzo istotne w języku C#, bo ułatwia pracę dewelopera i jest to ważne pojęcie i gwarantuję wam, że jak będziecie pisać wasze aplikacje,
używajcie debugera.
Używajcie bardzo. I na pewno będziecie go używać, bo bez tego tak naprawdę praca dewelopera staje się bardzo, bardzo ciężka.
Myślę, że zanim zaczniecie zadawać pytanie, dlaczego mój kod działa i w jaki sposób, użyjcie debugera, sami prześledźcie, co tak naprawdę się dzieje.
To była sekcja o debugowaniu waszej aplikacji i używania breakpointów, czyli punktów przerwania w waszej aplikacji. Natomiast w tym momencie przejdziemy do następnego tematu, którym są komentarze, które są też bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o wasze aplikacje.
Komentarze w sumie dają taką swobodę programiście nie tylko pisać aplikacje, ale dawać jakieś notatki, czy sugerować coś innemu deweloperowi, żeby, nie wiem, zamienił sobie te miejsce z jakimś innym, bo jest lepsze rozwiązanie. No i przede wszystkim poprawia w jakimś stopniu czytelność kodu.
Poprawia czytelność, po prostu ktoś, kto bierze ten kod do ręki i ten kod jest ładnie okomentowany, może bardzo szybko się w nim odnaleźć i zrozumieć, jakie części programu za co odpowiadają.
Tak.
A wejdźmy sobie do naszej klasy car. Powiedzmy, że ja chciałbym okomentować dwie metody. Drive i check oil. Po pierwsze, interesuje mnie najbardziej metoda check oil, bo tak naprawdę ona wypisuje sprawdzam olej OK, ale powiedzmy, że w przyszłości ja bym ewentualnie dopuszczał możliwość rozbudowania tej metody. Więc to, co mogę tak naprawdę zrobić, to napisać to do, tak?
Tak
i
jest.
Jeżeli napiszę sobie to to do, jeszcze od razu dodam do tego komentarz.
To jest bardzo interesujące, co teraz piszesz. To jest tak naprawdę kolejkowanie sobie pewnych zadań, które chcemy jakby spełnić w naszym kodzie.
Tak, tak. Po prostu robimy założenia, że chcemy coś ewentualnie w przyszłości rozbudować. I ja tu na przykład mogę napisać, że... I to oczywiście komentarze też proponujemy pisać w języku angielskim, bo ktoś, kto bierze ten kod, po prostu oczywiście nie musi znać języka polskiego, a przyjęty jest standard, że piszemy w języku angielskim.
Ale napiszemy po polsku teraz, żeby...
No dobrze, tak zróbmy. Można rozszerzyć tę metodę o dokładne dane szczegóły dotyczące, powiedzmy, oleju. To jest taki bardzo prymitywny przykład. Oczywiście w świecie wielkich programów te komentarze są zdecydowanie bardziej zaawansowane i mają jakiś sens.
Tak, ale na pewno jest takich komentarzy właśnie z tym przedrostkiem to do więcej, bo uwierzcie nam, jak zajrzycie do swojego programu po 2 dniach, mimo że naprawdę napociliście się te 2 dni wcześniej, to zapomnijcie pewnych linijek i będziecie się głowić, co tak naprawdę te linijki oznaczają. Stracicie czas na tak naprawdę zbędne informacje, które już utworzyliście te 2 dni temu. Lepiej użyć właśnie tego to do, żeby sobie skolejkować te zadania, po prostu napisać listę tych zadań.
Przyjrzyjmy się metodzie drive i powiedzmy, że ta metoda drive, ja bym chciał ją okomentować, żeby ktoś inny mógł zrozumieć, co w niej się dzieje. To, co teraz zrobię, to naciskam 3 razy slash na klawiaturze. 1, 2, 3. Z automatu Visual Studio utworzył mi tak zwany summary. I do czego to służy? No właśnie, Do czego to służy, Borys? Bo...
Pamiętacie przykład, kiedy Daniel najeżdżał kursorem myszki na pewne metody, jakie już nam w sumie oferował .NET? Była tam ciekawa ramka, która się pojawiała właśnie podczas najechania myszki, która nam mówiła dokładnie, co dana metoda robi. No i to jest w sumie odpowiedź na to, co pytałeś. Tutaj możemy zaimplementować własny opis własnej metody, żeby po prostu wiedzieć, co ta metoda robi. I jeszcze podkreślę, warto mówić do komputera, w sensie mówić innym programistom, żeby metody, które piszemy, tak naprawdę wskazywały, co ma zrobić dany obiekt. Nie można powiedzieć, sprawdzam sobie coś tam, tylko sprawdź. Trzeba powiedzieć stanowczo do tego obiektu, żeby metoda była sama w sobie metodą, a nie funkcją.
Więc tak, więc tutaj...
To też jest jakaś konwencja.
Więc jaki przykład komentarza byś tu proponował, jeśli chodzi o summary?
Myślę, że to jest metoda, która wprowadza w ruch auto. Oczywiście, jak kto opisuje te metody, to od niego zależy.
Oczywiście. My tutaj pokazujemy po prostu te przykłady. Wiemy, że one są prymitywne, ale to jest tylko po to, żebyście zrozumieli, jak taki kod możemy sobie komentować.
Może sprawdzimy, jak wygląda nasza podpowiedź z poziomu programu.
Żeby w takim zobaczyć. Razie sprawdźmy.
Dobra. Kiedy zapiszemy to, co napisaliśmy w tym summary, przejdziemy sobie tutaj i najedziemy, będziemy widzieć ramkę z podpowiedzią i opisem tej metody, którą właśnie napisaliśmy. A jeszcze wracając do tej magicznej listy to do, warto dodać, że istnieje coś takiego jak zakładka view list, którą klikając otwiera nam się właśnie ta magiczna lista tych zadań, czyli tych to do, które mamy wykonać w kodzie.
I to, co widzicie, to jest task list. I od razu możemy sobie zobaczyć, o, można rozszerzyć tę metodę o dokładne szczegóły dotyczące oleju. Od razu widać, co musimy zrobić. Więc to jest też bardzo, bardzo przydatne. No właśnie, to było a propos komentowania kodu, ale teraz powiedzielibyśmy sobie tak o takich szczególnych smaczkach, jeżeli chodzi o język C#. To były komentarze, tak jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast...
W czwartym punkcie.
Var, dynamic, linku, lambda. Co to takiego? Wracamy już po krótkiej przerwie, także do zobaczenia.